Okay. Przechodzimy do Bożego Słowa i otwórzmy pierwszy list do Koryntian. Chciałbym tak w tym systematycznym studium, które robimy teraz, ksiąg biblijnych, przejść do tego listu właśnie i zachęcić każdego z nas, żeby czytał całą Biblię. Dlatego, że Stary Testament jest cieniem tego, co jest w Chrystusie Jezusie i żeby rozumieć dobrze Nowy Testament, warto czytać, studiować Stary Testament. Tam też widzimy charakter Boga, który się nie zmienił. Bóg wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. On mówi o sobie, że ja, Pan, nie zmieniam się. My mamy się zmieniać, my ludzie mamy być coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa, bo to jest Boży plan. Bóg zaplanował tutaj, posyłając swego Syna na ten świat, mieć dla Niego taką oblubienicę ludzi, którzy będą zakochani w Jezusie, którzy będą służyć Mu, będą pracować w tym samym duchu, w którym służył Jezus, w duchu Boga. Tak? To jest duch rady, duch mocy, duch poznania, duch bojaźni Pana, duch mądrości i rozumu, tak nazywa w Księdze Izajasza. Ducha Świętego, właśnie Pismo Święte. I Bóg chce właśnie, abyśmy byli, to jest takie przeznaczenie, coraz bardziej podobni do Jezusa. Nie do jakiegoś człowieka, ale właśnie do Jezusa Chrystusa. I w tej drodze naszej, wędrówce do upodobnienia do Chrystusa, ogromną rolę pełni Pismo Święte. I żyjemy w czasach, gdy ludzie wyrywają z kontekstu różne fragmenty, coś tam chcą udowodnić. Właściwie z Biblii można wszystko by wyciągnąć i coś tam udowodnić. Różni niegodziwi ludzie udowadniali tutaj, że można mordować, że można zabijać, że można dyskryminować na przykład inne rasy ludzi. Wytrząsali się nad tą księgą i coś tam wynajdywali. Tylko, że to jest niegodziwy sposób podejścia do Biblii. Często on był zrodzony z jakiejś niegodziwej myśli i próba znalezienia w Biblii czegoś. A my powinniśmy robić inaczej. Po prostu nasze życie przyłożyć do tej księgi, przejrzeć się w niej. Apostoł Jakub to mówi, że kto wejrzał w doskonały zakon wolności, trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Tak, jego życie się zmienia. Trzeba wejrzeć w to słowo, trzeba się przejrzeć w nim, jak w lustrze po prostu i rozpoznać obraz Chrystusa, jaki jest prawdziwy i czego nam brakuje, to właśnie zanosimy wtedy w modlitwach do Boga. Modlimy się, po to też jesteśmy w społeczności z wierzącymi ludźmi, tak? Mamy o to dbać, żeby nasza społeczność z ludźmi wierzącymi była ciągła, nie jakaś taka czkawkowata od czasu do czasu, ale ciągła społeczność. I bardzo ciekawe jest, że gdy my pomagamy innym ludziom w ich utrapieniach, to przychodzą też zmiany do naszego życia. Gdy mamy relacje z ludźmi, to Bóg zaczyna coś zmieniać także w nas. On nie powołał nas do jakiejś bezczynności, ale powołał nas do tego, żeby wydawać owoc i to obfity owoc, tak? Czy przygotował nam, nawet Biblia mówi, dobre uczynki, przygotował nam dobre czyny, abyśmy je czynili i gdy my tak żyjemy, to mamy pełnię radości. Radość, której nie może dać ten system wokół nas, świat, nie może tego dać. To, co ma dobre ten świat, to pochodzi od Ojca, od Boga. Tak? Jakub mówi, że wszelki dar dobry i doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. I u Niego nie ma ani chwili zaćmienia w tym, że czyni dobro. I teraz zaczynamy czytać ten list od pierwszego wersetu, pierwszy rozdział. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes, brat zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Tu zatrzymamy się na chwilę. Prawie w każdym liście apostoł Paweł takie pozdrowienie śle, w trzecim wersecie zapisane. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie łaska jest to ta niezasłużona przychylność Boga do człowieka. To Bóg zniża się do człowieka i on pokazuje mu na dzieło krzyża. On pokazuje na to, co się stało na Golgocie. Bóg także przez Ducha Świętego objawia nam, pokazuje nam, przekonuje nas o grzechu, przekonuje nas, że jesteśmy zgubieni, że jesteśmy grzesznikami. Już wtedy nie wystarcza dla nas pocieszenie, że jesteśmy lepsi niż sąsiad na przykład, czy albo niektórzy mogą powiedzieć, że są lepsi niż Adolf Hitler na przykład. Raczej marne pocieszenie to jest. Biblia świadczy o tym, to czytaliśmy w liście do Rzymian wcześniej, że wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy ludzie są pozbawieni Bożej chwały. Nikt nie szuka Boga tak naprawdę. To jest dzieło Bożej łaski, że Bóg dotyka nasze serca i gdzieś interesujemy się Bożymi rzeczami. Że coś nas ciągnie do czegoś nieokreślonego. I ktoś powiedział to tak, że my mamy taką pustkę w sobie zrobioną, że ona będzie wypełniona tylko Bogiem. I człowiek nie może znaleźć odpocznienia jak tylko w Bogu. Nic innego nie zaspokoi go. Wszystko jest oszustwem, wszystko inne. I właśnie tym kimś najwspanialszym od Boga dla nas, w którym mamy pełnię życia, to jest osoba Jezusa Chrystusa. I Bóg pociąga nas tak właśnie w naszym życiu do Jezusa Chrystusa. Na początku możemy tego nie rozumieć, ale później staje się to jasne, gdy czytamy Boże Słowo, gdy modlimy się do Jezusa, gdy oddajemy Mu swoje życie, gdy wołamy do Niego. On mówi, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Każdy, kto wzywa Jezusa, mówi: Jezu, przyjdź, dotknij mego życia, zmień moje życie, bądź moim Panem i Zbawicielem. To Bóg wysłuchuje takiej modlitwy i przemienia jego życie. I łaska to też podniesienie człowieka. To jest w Chrystusie to się stało. Bóg podnosi człowieka po prostu do tej pozycji, w której chce go widzieć Bóg. I niektórzy ludzie mają czasami za wysokie mniemanie o sobie, tam Pan Bóg wtedy ich uniża, ale też są ludzie skrzywdzeni, często wzgardzeni przez innych. Albo ktoś też nie może sam na przykład sobie wybaczyć. Znam takich ludzi, że nie potrafili sobie wybaczyć swoich błędów w życiu. Później jakieś konsekwencje złe tego wyszły i mają nienawiść praktycznie do samych siebie. Inni nienawidzą innych ludzi, też nie umieją przebaczyć i żyją w takim właśnie stanie. Łaska Boża pozwala nam przebaczyć sobie, pomaga nam przebaczyć innym ludziom. Łaska Boża także stawia nas w takiej sytuacji, że my możemy już czynić dobre rzeczy, że mamy zamiłowanie do dobrego. To jest bardzo ważne. Chrześcijaństwo, żeby to rozumieć, chrześcijaństwo nie polega na tym, że ja się wezmę siłę woli, jakoś tak zaprę siebie i tak będę tak po prostu z całej siły starał się wykonywać różne rzeczy, ale to chrześcijaństwo na czym innym polega? Żeby na początku po prostu wykazać szczerość. Oczywiście cały czas mamy być szczerzy, ale szczerze powiedzieć Bogu, na przykład, że mi się nie chce tego robić, że tamtego się nie chce, nie ciągnie mnie do tego czy do tamtego. Może widzę ludzi wierzących, którzy nazywają się wierzącymi i ich ciągnie do dobrych rzeczy, a mnie jakoś nie ciągnie po prostu. Trzeba to Bogu uczciwie powiedzieć. Zgadza się? I to jest korzystanie z łaski, że wtedy przychodzi Boża łaska, Bóg otwiera nasze oczy, zmienia nastawienie naszego serca. Uwalnia nas z różnych rzeczy i to przychodzi za darmo. Nie, że ja mam zasłużyć na to, ale to przychodzi za darmo. I szczególnie cenne jest to, często apostoł Paweł podkreślał, że łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, czyli jest to prezent od Boga. Czasami jak ludzie dostają od kogoś prezent, to się zastanawiają, ile to będzie ich kosztować. Wiemy, że w tym świecie dają ludzie prezenty za coś, że czegoś tam się spodziewają. Może ktoś mi za darmo udzieli korepetycji, ja na przykład jestem matematykiem, to może za darmo za ten zegarek albo za coś tam w prezencie, ileś godzin i tak dalej, ale czasami się boimy nawet wziąć jakiś prezent, bo nie wiadomo, co to będzie, co to nas czeka z tym, co z tym się wiąże, tak? Ale Boga jest to za darmo. Ale to za darmo, to wiąże się z tym, że ja najpierw uświadamiam, że jestem zgubiony, że jestem oddalony od Boga, że potrzebuję Boga, że potrzebuję Jezusa. Ja wzywam Jego imienia właśnie i dostaję tę łaskę wtedy. Bóg daje tę łaskę właśnie tym skruszonym. I najpierw Bóg tak kruszy człowieka. I gdy my przyjmujemy Bożą łaskę, to przychodzi pokój wtedy. Zobaczmy, ta kolejność nie jest przypadkowa. Łaska i pokój. Biblia mówi, że pokój jest dziełem sprawiedliwości. I Ewangelia to jest dobra nowina o tym, że możemy prowadzić nowe, sprawiedliwe życie. Tak jak wcześniej może popełnialiśmy jakieś błędy, krzywdziliśmy ludzi, niedobre decyzje podejmowaliśmy w życiu, tak Bóg obiecuje, że nowe życie się zaczyna i teraz będziesz mógł żyć już sprawiedliwie. Tu na ziemi nawet jest taka obietnica i możemy prowadzić inne, nowe życie według Bożego Słowa, według tego, co nauczał Jezus. My możemy to robić z pomocą Ducha Świętego i z pomocą Boga. I gdy my przyjmujemy usprawiedliwienie, że Bóg mówi, ja cię usprawiedliwiam, to jest coś podobnego, jak w świecie jest, że anulowanie kary komuś, tak? Po 5 latach nienagannej tam sprawowania, powiedzmy, czy po 10, może taki ktoś, kto kradł, tam inne rzeczy robił, może się odwołać do prezydenta, zdaje się, z prośbą o anulowanie kary, że on był już, żeby był figurowo jako niekarany. I to robią właśnie, bo rozpatruje oczywiście, tam sędziowie różni rozpatrują tę sprawę i ja znam takie osoby, które miały taki status właśnie, otrzymały to i o Jezusie jest napisane, że On wymazał obciążający nas list dłużny. W tamtych czasach, gdy ludzie byli zamknięci gdzieś w celi, to była tam tabliczka, z jakiego powodu tu siedzi. To są jego winy i chodzi o to, że ta tabliczka jest wymazana przez Jezusa, tak symbolicznie można powiedzieć. On mówi, że grzechów twoich nie wspomnę więcej. To jest bardzo ważne i my mamy to wziąć przez wiarę. Przebaczenie grzechów jest przez wiarę. My wyznajemy Bogu grzechy. Pismo mówi, że On jest wierny i sprawiedliwy i my w to mamy wierzyć i wtedy przychodzi oczyszczenie. Gdy oczyszczenie z grzechów przychodzi i świadomość tego, że Bóg przypisuje mi sprawiedliwość Chrystusa, przychodzi też pokój. I pokój, który przewyższa wszelki rozum, apostoł Paweł też mówi. On towarzyszy nam w trudnych doświadczeniach życia, tak? W zmaganiach, które mamy i jest stały. Jedyne, co może go zakłócić, to brak zaufania do Boga, jakiś grzech właśnie, z którego możemy szybko się podnieść. A zaufanie też można odzyskać po prostu przez upamiętanie, przyjście do Boga. I to wszystko się dzieje od Boga Ojca i też przez Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Tutaj mówi apostoł Paweł. No, w drugim wersecie zwróćmy uwagę, że też jesteśmy my wspomnieni, bo napisał wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. No to nasze miejsce w Olecku jest i Duch Święty przewidział to i Bóg przewidział to, że będą przyszłe pokolenia i ten list jest napisany właśnie dla przyszłych pokoleń także. I możemy ten list czytać jako list do nas, bo to słowo jest ponadczasowe, tak? I tutaj dalej czytamy 4 werset. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Czyli tu zwróćmy uwagę, jakie bogactwa są, ale w Chrystusie. My nie mamy sami w sobie tych bogactw. Trzeba o tym pamiętać. To jest New Age, to jest taka nowa religia, która powstała. Ona mówi, że ty masz już wszystko w sobie, tylko musisz to rozpoznać jakoś. Musisz tam medytować, jakąś jogę, inne tam rzeczy może ćwiczyć sobie albo wmawiać i po jakimś czasie, no patrzę, rzeczywiście pewnie mam coś, to czy tamto. Ale możesz się zamienić wtedy w czarownika, czy tak krótko, jakiegoś szamana. A chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z tym, dlatego że apostoł Paweł naucza w innym miejscu, że moc, która wszystko przewyższa, to jest z Boga, nie z nas. Nie od nas to pochodzi. On też mówi, że chociaż dużo pracował, żeby rozkrzewiać chrześcijaństwo, to czyniła to właściwie łaska Boża, a nie on sam. Także tak powiedział apostoł Paweł. I Jezus mu kiedyś powiedział, gdy Paweł miał pewne zmaganie, powiedział, że dosyć masz, gdy masz moją łaskę. Pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Czyli my jesteśmy naczyniami glinianymi, słabi i mamy mieć tego świadomość, ale też mamy mieć świadomość, że mamy Boga Wszechmogącego, mamy Boga Bogatego, mamy Boga, który jest cudownym lekarzem, który potrafi przemieniać rzeczy niemożliwe dla ludzi, a także przytwierdzone przez ludzi, że niemożliwe to jest zmiany. Tak? Takiego Boga mamy. I to było na przykład w księdze Daniela. Pamiętam w moich trudnych sytuacjach życiowych, gdy było coś już nieodwołalne, wydawało się, tak, to zastanawiałem się, czy Bóg może zmieniać rzeczy nieodwołalne. I tam było nieodwołalne według prawa Medów i Persów. Daniel powinien zginąć w jamie lwów. Zrobili pieczęć na tym kamieniu, który przytwierdzili, tam wrzucili go, zamknęli to wszystko, wrzucili do tych lwów na całą noc. I Bóg posłał anioła i ochronił Daniela tam. I później z rana zostali tam wrzuceni ci, co chcieli powołać się na te prawo niewzruszone Medów i Persów, i z tym razem prawem w pewnym sensie tam zginęli razem ze swoimi rodzinami za swoje niecne tutaj wybryki w stosunku do Daniela. Taki jest Bóg właśnie. I teraz, co jest w Chrystusie? Czyli nasze cała siła nasza, gdy mamy więź z Chrystusem, tę więź z Chrystusem trzeba podsycać w naszym życiu. My mamy słuchać, co On mówi do naszego sumienia, głównie do sumienia Jezus mówi, właśnie mówi przez Pismo Święte do nas Pan Jezus, przez okoliczności może przemawiać na mnóstwo sposobów, czasami we śnie są też, ja myślę, że to nie za często jest, ale bywają takie sytuacje, że Bóg może do kogoś dotknąć go we śnie także i coś mu powiedzieć, coś, jakiś obraz przedstawić, to może być bardzo ważne dla jego życia. I mamy modlić się do Niego, tak, mamy mieć społeczność z wierzącymi ludźmi i to pozwala nam właśnie być blisko Chrystusa i wtedy czerpiemy z tego wszystkiego, co jest w Chrystusie. On mówi, że łaskę mamy, tak, Bożą w Chrystusie. Czy ta łaska nie jest oddzielona od Chrystusa? Ona jest związana z osobą Chrystusa, Jezusa, tak? I dalej, piąty werset. I żeście w Nim, czyli w Chrystusie, ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Trzeba tu zaznaczyć, że Paweł zwraca się do ludzi, których bardzo umiłował. On w Dziejach Apostolskich jest opisany, jak tam, co tam się działo w Koryncie. Tam były różne rozruchy też. To nie działo się tak, było wszystko bardzo dynamiczne. Było wielu wrogów Ewangelii. Chcieli zniszczyć Pawła, niektórzy chcieli zabić go wręcz. I on w takich okolicznościach tam głosił słowo i wielu Koryntian uwierzyło. Właśnie w nocnym widzeniu Bóg powiedział, Pan Jezus do Pawła powiedział, że nie bój się, głoś dalej słowo, głoś Ewangelię, w tym, bo mam wiele ludu w tym mieście. I tak zachęcił go Pan Jezus, że mimo prześladowań, mimo ucisków, mimo zagrożenia życia, nawet Paweł tam wiernie głosił Ewangelię w tym mieście i wielu Koryntian uwierzyło. Tam działy się znaki i cuda właśnie. Paweł mówił w prosty sposób. On, tutaj dalej będziemy czytać to, nie mówił jako filozof grecki, nie mówił też jako Żyd, jakiś, który znaków szuka, jakiś tam, ale on mówił w prostocie o krzyżu Jezusa, o tym, co się dokonało na krzyżu. I ci ludzie uwierzyli w Słowo Boże, i ich życie zaczęło się zmieniać, tych Koryntian. Oni doświadczyli mocy Bożej na sobie, tak? Ja w swoim życiu nieraz widziałem takie sytuacje, takie obrazki, jak Bóg potrafi przez Ewangelię zmieniać ludzi. Pamiętam kiedyś w Gołdapie na takim spotkaniu przyprowadzono człowieka, jakiś tak nie za bardzo mu z oczu dobrze patrzyło. No, usiadł na zgromadzeniu, siedzi. U nas tam mieliśmy jakieś 3-godzinne spotkania wtedy. Długo się śpiewało, słowo było wykładane, później rozmowy były, modlitwy tam o ludzi, inne takie sprawy. I to długo trwało i on tak mówi w pewnym momencie, ja tu siedzę z wami, siedzę i coś nie mogę już, jakoś palić mi się nie chce. 2 godziny przesiedział, on mówi, co parę minut palił, wiecie, facet. I tak siedzi, śpiewa tam razem, coś tu słucha, słowa Boże, mówi, jakoś palić nie trzeba. Ktoś mówi, to ty już nie będziesz musiał palić. On mówi, to zobaczymy. Wyszedł po spotkaniu, wziął papierosa, zapalił, jakieś, co to za świństwo, jakiś szmelc produkują, wziął, wyrzucił, że to jakiś nieudany, wziął drugiego, drugi tak samo, wziął inną paczkę, był zawsze zaopatrzony, tak, druga paczka, znowu nie pasuje, a myśli sobie, a po co ja mam palić, się okazało, nie musiał palić, ale zanim wyszedł z tego zgromadzenia, ja go zapytałem, czy ty chcesz oddać swoje życie Chrystusowi. On mówi, no trzeba te brudy zetrzeć jakoś. Jakieś takie dziwne słowo powiedział. Ja tak popatrzyłem, myślę, co to za jakiś typ. No to niby zrozumiałem, że on chce się pomodlić, ale nawet mówił dziwnie. Dla mnie był niezrozumiały jego język. Jakoś to wyrażał w dziwaczny sposób. No, pomodliliśmy się, on powtarzał modlitwę bardzo prostą, że jest grzesznikiem, przepraszał Boga za to, że dziękował, że Jezus umarł za niego na krzyżu, że zmartwychwstał i prosił Jezusa, żeby zajął miejsce w jego życiu na tronie, żeby zmieniał jego życie. I powiedzieliśmy amen. I po tym właśnie, jak on wyszedł, już nie musiał palić. I później stał się moim przyjacielem też. Bardzo go lubiłem, tego człowieka. Miał takie szczere podejście właśnie do różnych rzeczy. I bardzo bliski memu sercu. I pamiętam mnóstwo różnych ludzi. Można by tu mnóstwo świadectw o mocy Ewangelii opowiadać. Same moje nawrócenie przecież niektórzy znają. Tutaj większość z was zna przecież. To ja przecież się naśmiewałem z Ewangelii. Andrzej Mędzusiak był taki najlepszy matematyk wtedy w całej Polsce właśnie. Ja z nim studiowałem razem i on chodził, coś mu się stało, jak my patrzyliśmy na to i zaczął mówić o Jezusie, piekłem straszył ludzi i tak dalej. Myśleliśmy, że coś mu tam odbiło. Z rana, o 6 rana w akademiku wychodził na takim korytarzyku, tam na mały balkonik i się modlił. Ktoś nazywał go czcicielem słońca, że akurat jak słońce wstaje, to on tam wychodzi i takie różne szyderstwa były. On nawracał Wietnamczyka, który ze mną mieszkał w pokoju. Ten Wietnamczyk był z rodziny komunistycznej, nigdy nie słyszał terminologii biblijnej. I więc na przykład jak Andrzej mu mówił, że przyszedł anioł do Marii, a on mówi, przepraszam, nie rozumiem, co to jest anioł? Taka osoba z nieba, duchowa, nie ma ciała, on mówi, nie rozumiem. No i to było dość zabawne słuchać tego, ale ja widziałem życie Andrzeja, przemienione życie. Widziałem, że ma radość. Odwiedzało go też tam sporo ludzi, oni tam mieli spotkanie w akademiku. I tak zazdrościłem mu, że jakoś jest taki spełniony, że jest, ma pokój. Właśnie ten pokój, o którym tu czytamy, że nie musi za niczym biegać, nic udowadniać w życiu po prostu nikomu, tylko jest jakby w odpocznieniu takim, a ja byłem szarpany w tym czasie. No i w końcu sięgnąłem po Biblię, która została zostawiona temu Wietnamczykowi. Zacząłem ją czytać od Nowego Testamentu poczynając i tam też Bóg objawił mi Chrystusa. I przyszła wiara przez to słowo. Dla mnie to jest to słowo nadprzyrodzone, dlatego że w tym czasie ja byłem już w depresji praktycznie. W nic nie wierzyłem, w człowieka, we wszystko, co po prostu wierzyłem wcześniej, wszystko to legło w gruzach. A teraz zobaczyłem Jezusa, który mówi, odpowiedzi daje na moje pytania, które miałem przez całe życie. I więcej jeszcze, Jezus nie tylko naucza, ale żyje tak, jak naucza. Tak? Gdy kiedyś szukałem na egzamin doktorski, pytałem takiego mojego kolegę filozofa, bo miałem z filozofii tam zdawać, jaki filozof wykonywał to, co nauczał. Mówi, ja chcę poczytać takiego, który żył tak, jak nauczał. A ten filozof mówi, człowieku, to bardzo ciężka sprawa takiego znaleźć. Szukał długo w swojej głowie, tam szperał i w końcu mówi, jest jeden, ale jednego tylko znalazł. I wiecie, kto to był? Chrześcijanin. To był taki chrześcijański filozof właśnie. I on tak jak uczył w swoich książkach, tak żył. I ja widziałem to w Jezusie, ale to mówię, że to jest nadprzyrodzona księga dla mnie. Ja przypominam tutaj świadectwo Leszka Korzenickiego. Ten to w ogóle był narkomanem, był czcicielem szatana już praktycznie. Był w tarocie, siedział w różnym okultyzmie, miał takie rzeczy, że mu w nocy to pokój prawie w powietrzu fruwał, wszystko tam z rana rozwalone było. To nie były urojenia psychiczne, ale manifestacje już fizyczne miał, bo jak nie chciał już służyć szatanowi, to mu takie rzeczy diabeł wyrabiał, że jakieś nieboszczyki na niego spalały z góry, nie wiadomo co tam po prostu, to już, no i pokój był rozwalony później, a miał okropne przeżycia. On wziął Biblię z kolei i pomyślał sobie, że zacznie czytać o Apokalipsy, ostatnia księga, objawienie świętego Jana, tak? I kto by pomyślał, że może to objawienie komuś pomóc? Ale jako taki okultysta, w takich zwidach chodzący, to jemu to się podobało, że tam będą jakieś takie sceny makabryczny i tak dalej, zaczął czytać i stwierdził po tygodniu czytania, że już nie musi narkotyków brać. Po prostu. On przez samo czytanie, wszyscy specjaliści, z którymi on rozmawiał, powiedzieli, że to jest cud. Że coś takiego nie może się zdarzyć normalnie, bez terapii i tak dalej, jakiegoś detoksu i tam oczyszczania organizmu, to niemożliwe. U niego było możliwe, Bóg to uczynił i przez czytanie Księgi Objawienia Jana. Ale tutaj chodzi o czytanie inne. Serce nasze ma lgnąć do tego słowa, nasze sumienie ma właśnie dopasowywać się do tego słowa. Inny człowiek, którego znam, opowiadał takie świadectwo, zaczął czytać Biblię tak z ciekawości, ale później dotykała ona jego sumienia i zaczął zmieniać te rzeczy, które robił źle w życiu i wtedy jeszcze bardziej miał pragnienie czytać to słowo, aż doszedł do momentu przyjęcia Jezusa Chrystusa, oddania Mu swojego życia. I to jest prawidłowe. Natomiast jeżeli czytamy to i chcemy być mądrzejsi od Boga, chcemy czytać jako ciekawostki, bo inni czytają tam, nie szukamy Boga, no to ja nie wiem, czy to słowo przemówi. Bóg zakrywa wtedy przed nami. To nie jest wtedy czas dla nas. Ale warto wykorzystywać czas, powiem, jeżeli Bóg pociąga nas do siebie, do Jego słowa, do modlitwy, do szukania Go, to trzeba wykorzystać ten czas, bo to nie jest, my sami tego nie wyprodukowaliśmy, trzeba wiedzieć. To jest dane z łaski. I Bóg mówi w swoim słowie, że kilka razy w życiu daje nam takie okazje właśnie. Tak? Także warto je wykorzystać. Tutaj dalej czytamy 10 werset teraz. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was, a mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Właśnie Paweł był tym apostołem właśnie Jezusa Chrystusa, który wierzył w moc krzyża Chrystusowego. Gdy się mówi prostą Ewangelię, gdy się składa świadectwo ze swego życia, to jest moc. To jest Boża moc do tego, żeby zmienić człowieka. I komuś by wydawało się, no trzeba to jakoś ubarwić mądrością, przekonywać tam, argumentować na różne sposoby. Paweł miał inne zdanie. Trzeba mówić prosto. Ewangelia jest prosta i właśnie w niej, w tej prostocie jest wielka moc. Tutaj czytamy właśnie o rozłamie w zborze, o problemach, jakie mieli tutaj ci wierzący. Upodobywali sobie pewnych nauczycieli. Jeden mówi, że Pawłowy, czyli tak jak Paweł chce iść, a inny jak Apollos, który też był biegły w wykładaniu Pisma Świętego, Kefasowy to Piotrowy, za apostołem Piotrem. Ktoś inny mówi, że Chrystusowy jeszcze lepiej tutaj. I to wygląda na to, że ludzie się wywyższali tutaj. Paweł, bo Paweł najwyższy. Ktoś mówi, a nie, Apollos lepiej od Pawła naucza. Ktoś mówi, Piotr, przecież jemu Pan Jezus powiedział, na tej skale zbuduje mój kościół, tak? Niektórzy tak sobie myślą, że to tak jest, ale ta skała, na której ta skała Piotrowa, to ty musisz mieć to samo co Piotr. Musisz mieć objawienie, że Jezus jest Synem Bożym, jest tym posłanym z nieba, tak? I że w nim twoje odpocznienie, twoja wiara musi spocząć na Chrystusie. Zgadza się? To jest skała wieczna. Bóg jest tą skałą wieczną. I wtedy masz Piotrowy fundament. A inaczej to jest tylko, to tak sobie może się wydawać, że to Piotrowy. Bo tam ludzie mówią, tam Piotr był, później następny, wkładali ręce i tak do dzisiaj chodzą w sukienkach, teraz panowie tacy i trzeba widocznie ich słuchać. Bo oni Piotrowi, ale ja rozmawiałem z wielu takimi ludźmi i oni nie bardzo wierzą w Biblię nawet. Wierzą w jakiś swój kościół, że się nie rozsypał do tej pory, że stoi i tak dalej. No bardzo zdumiewające przekonania religijne po prostu to jest. Nie wierzą, że może człowiek się narodzić na nowo, że może święte życie prowadzić. A na pytanie, co zrobić, żeby być zbawiony, to u nas w Olecku kiedyś mieliśmy takie kolegium nauczycielskie i był jeden nawrócony chłopak i oni mieli przeprowadzić ankiety, takie rozmowy z różnymi ludźmi w Olecku. I on jakoś tam namówił, żeby rozmawiać tu ze mną i z prałatem aktualnym wtedy w Olecku na tematy właśnie Ewangelii. Zrobiono ze mną wywiad i później z tym prałatem były różne ciekawe pytania. Tylko prałat oczywiście odmówił wywiadu, jak usłyszał, jakie są pytania. Pytania były, czy jest Pan zbawiony? Drugie było, co robić, żeby być zbawionym? I jeszcze parę takich. No i koniec. Kiedyś w Gołdapi pewna kobieta, nauczycielka, miała takie zdarzenie, że w klasie przyszła cała klasa dzieci z płaczem, że jedna dziewczynka im dokucza na punkcie religii. Okazało się, że prawda była po zbadaniu sprawy inna. Te dzieci wyśmiewały się, że ona jest sekciarzem z tej dziewczynki, a dziewczynka dobrze znała Biblię. Ojciec się nawrócił wcześniej, dobrze znała Słowo Boże, już modliła się do Jezusa, znała Jezusa i potrafiła na każde słowo im odpowiedzieć. Na każde wyśmiewisko potrafiła po prostu pokazać, co mówi Słowo Boże i te dzieci nie miały argumentów i z tego wszystkiego się pobyczały. Po prostu całe stado dzieci po prostu z argumentami właśnie takimi religijnymi nie dało rady tej jednej dziewczynce. I nauczycielka mówi, to ty może nie dogryzaj im tam coś tego, tak łagodnie może coś. A ona mówi, to nie, oni zaczynają i wtedy tak to się kończy. I jednego razu było zadanie, narysuj najbardziej oczekiwane wydarzenie, na które czekasz. I ona narysowała powtórne przyjście Jezusa. Były skały, niektórzy ludzie się chowali tam w jakichś norach, w skałach. Inni wychodzili z otwartymi ramionami i z radością. I ta nauczycielka mówi, no ale co to za jedni tak się chowają tutaj? A no i to grzesznicy, oni nie chcieli Jezusa tutaj na ziemi, żyli po swojemu i teraz On przychodzi z Bożym Królestwem, a oni się boją, bo wiedzą, że nie są Jego i się chowają gdzie popadnie. I ta nauczycielka tak się wystraszyła, że chyba tej nocy nie mogła spać. Na któryś dzień postanowiła pójść do swojego prałata, żeby się dowiedzieć, co zrobić, żeby być zbawionym. Tak się wystraszyła. I przychodzi do prałata, a prałat mówi, dziecko, a kto to wie, co to robić, żeby być zbawiony? Ja mam nadzieję, że to jak będziesz wykonywać te wszystkie przepisy, to może będziesz zbawiona. A na niej może nie wystarczyło, ona nie mogła spać po nocach. Nie szukała dalej. Jakieś książki ktoś jej podrzucał. A no w ogóle cała historia to jest niesamowita, dlatego że ona mieszkała w takim domu, gdzie my kiedyś będąc w Gołdapi, jak była ewangelizacja, mieliśmy sporo czasu, było takie spotkanie z ewangelistą właśnie, który głosi Ewangelię w kinie tam jakimś i było sporo czasu, więc my tak wyszliśmy na spacer, mówię, co tu robić, ktoś mówi, a chodźcie, tak się pomodlimy, może o ten dom, tamten dom, wiecie, ja później jak przyjechałem do Gołdapi i tam usługiwałem, patrzę, wchodzę do domu, o którym się modliliśmy. I tam mieszkał wtedy aktualny pastor zboru w Gołdapi i ta kobieta, o której mówię właśnie, też tam się okazuje, że mieszkała. My modliliśmy się o te miejsca, a później ja miałem przywilej spotkać ją w Stożnem, w wiosce przy Olecku. Zobaczcie, jak Bóg potrafi prowadzić. Ona już chciała zapomnieć o wszystkim, już się jakoś uspokoiła i z kimś rozmawiała o książce chrześcijańskiej. Ja znałem tę książkę, bo przeczytałem i ona się pyta rozmówcy, czy to może być prawda i wtedy ja tak mówię, tak, prawda i ona znowu nie mogła po nocy spać. Aż w końcu znalazła odpocznienie w Chrystusie. To są, tak wyglądają te sytuacje. Także to nieprawda, że Piotrowie, że jest jakaś tam sukcesja, tak, że w taki sposób to się dzieje, to jest zupełnie inaczej. Do Boga się przychodzi indywidualnie. To jest, nawet jak rodzice są wierzący, nie wiadomo, czy dzieci się nawrócą, to dla dzieci też przychodzi Boży czas nawrócenia do Boga. Nie jest to automatycznie, że przez wychowanie staną się chrześcijanami. To tylko ma pomóc im w poznaniu Boga, ale bez osobistej decyzji, bez oddania życia Jezusowi, zrozumienia, że jestem grzesznikiem, że potrzebuję Zbawiciela, nie ma zbawienia w życiu człowieka. I tutaj trzeba zaznaczyć, że takie właśnie wyróżnianie różnych nauczycieli jest głupotą. Nawet też takie, Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy tutaj pracę pańską, to niektórzy mówili, że my tu jesteśmy takim przebojowym kościołem. Ja nawet w takie coś wierzyłem. Teraz po latach to widzę, że byłem oszukany i głupi po prostu. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Nie miałem autentycznego szacunku do innych chrześcijan i wstydzę się tego teraz, z tego miejsca powiem, że chciałbym być jedno z tymi, którzy są w Chrystusie, z tymi, którzy służą Chrystusowi, z tymi, którzy oddali Mu swoje życie i nie zadzierać nosa i tam nie wywyższać się, bo to jest tak zrobił diabeł. Diabeł, po prostu jego grzech to był wstąpię na niebiosa, zrównę się z Najwyższym i pogardzę tymi, co niżej są. To jest okropne i nie powinniśmy taką drogą iść. Czy się kłócić, nie wiadomo o co, ale mieć stanowisko jakiegoś tam kłótliwego człowieka. Po prostu Bóg nie chce w taki sposób, żebyśmy postępowali. I teraz czytamy od 18 wersetu. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Bardzo ciekawy werset. Każda religia, każdy system religijny, w którym krzyż Chrystusa jest głupstwem, na przykład jest dodatkiem. On może być głupstwem na różne sposoby. Po pierwsze, może w ogóle nie być potrzebny. Niektórzy ludzie uważają się za chrześcijan w Polsce, ale jak zapytasz ich, co najważniejsze, to mówią najważniejsze, wykonywać 10 przykazań i wtedy będziesz zbawiony. Zwróćmy uwagę, że jeżeli tylko wykonywać 10 przykazań, to gdzie tam krzyż Chrystusa jest? On jest głupstwem w tym momencie, bo cały akcent jest na wykonywaniu 10 przykazań. Wykonasz, będziesz zbawiony. Nie wykonasz, nie będziesz, tak? Ktoś mówi, ja wierzę w jakieś udoskonalanie samego siebie, to już w ogóle tam nie ma krzyża Chrystusa zupełnie. A ktoś ma krzyż Chrystusa, bo nosi sobie krzyżyk na przykład. Taki tutaj z figurką, w domu zaczepił i jeszcze coś, i to cały jego krzyż Chrystusa. To nie o to chodzi. Chodzi, jakie znaczenie w twoim systemie wierzeń ma dzieło krzyża Jezusa, to co tam się stało na Golgocie. Czy ma dla ciebie to jakieś znaczenie, czy to tylko jakiś dodatek? Nawet jeżeli to jest tylko dodatek, to jest głupstwo i giniesz wtedy. Krzyż, dzieło krzyża, to zawsze było w historii chrześcijaństwa centrum życia chrześcijańskiego. Tam jest to jest centrum. I mamy właśnie bez tego, jeżeli coś innego zastępuje, na przykład komunia komuś zastępuje dzieło krzyża i dla niego najważniejsze jest komunia, bo myśli, że spożywa Jezusa, ciało i tak dalej, i to życie wieczne ma, bo tam są pewne takie sugestie w Biblii, można by opacznie to tak zrozumieć. To się okazuje, to jest nieprawidłowe myślenie w ogóle. Tutaj właśnie to Paweł demaskuje takie drogi. On zresztą był bardzo ostry, apostoł Paweł, jeśli chodzi o podstawy Ewangelii. W liście do Galacjan mówi, może tu trzymajmy to miejsce, a znajdźmy pierwszy rozdział listu do Galacjan. Paweł mówi w 6 wersecie, pierwszy rozdział: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Paweł nawet o sobie mówi. Jakbym ja zgłupiał, kiedyś wam coś innego mówił, to niech ja będę przeklęty. Bardzo ostro tutaj. Bardzo ostro. Ewangelia jest sprawą życia lub śmierci. Dlatego nie ma tu miejsca na jakiekolwiek przekręcanie. Bóg tego nienawidzi. My w liście do Rzymian czytaliśmy, że gniew Boży się objawia przeciwko ludziom, którzy tłumią prawdę przez nieprawość właśnie. Zasłaniają ludziom wejście do Królestwa Bożego. Zaciemniają to. To jest okropne w oczach Bożych. Bóg nienawidzi takiej postawy. I dlatego jakaś zmieszana Ewangelia, jakaś Ewangelia taka, że żeby być zbawiony, no owszem, masz uwierzyć, ale dalej musisz jeszcze czynić dobre czyny, bo nie wiadomo co będzie. To nie jest Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa. To jest zupełnie coś innego. Moje dobre czyny wynikają z miłości do Boga, a nie z chęci zarobienia na zbawienie. Na zbawienie, trzeba zrozumieć, nie można zarobić. Zbyt duży nasz dług jest wobec Boga, żeby zarobić. Kiedy zapytałem młodego człowieka, jak zrobisz jeden grzech, to ile dobrych uczynków wystarcza, żebyś miał pewność, że ten grzech został wymazany? Czy możesz mieć pewność, że będzie wymazany? Długo myślał chłopak i powiedział uczciwie: nie wiem, nie mam pewności. I nie wiem, ile dobrych uczynków mam uczynić. To jest szczera odpowiedź. I teraz czytamy dalej o krzyżu. 19 werset. Napisano bowiem: w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Niesamowite to jest, co tu pisze właśnie. Chwała Bogu za to. To jest, gdy to czytam, to sobie stawiam przed oczy te różne świadectwa, gdzie różni tam jakieś prostytutki, grzesznicy, ludzie, którzy nie dbali o rodziny, ludzie, którzy byli nieposłuszni swoim rodzicom, jacyś pijacy, alkoholicy, a oni wypowiedzieli prostą modlitwę, ugięli swoje kolana przed Jezusem i zostali zmienieni. Mój teść na przykład był nałogowym alkoholikiem kilkanaście lat po prostu i on został uwolniony z picia, gdy po prostu ukląkł razem z rodziną i powiedział w modlitwie, że oddaje życie Jezusowi. Po tej prostej modlitwie on był otoczony alkoholikami. Naprzeciwko, jak wychodził ze swojego mieszkania, był alkoholik. U góry mieszkał ze dwóch pewnie i dalej domy i tak dalej. To wszystko byli alkoholicy po prostu. I nigdy nie dał się namówić na wypicie. Do końca swojego życia taka była moc Boża w jego życiu. Ale on miał też ten czas, że później po tej modlitwie z tydzień chodził i Bóg przypominał mu jego grzech. On wyznawał swoje grzechy Bogu, prosił o przebaczenie Boga. A wcześniej, pamiętam, jak z nim rozmawiałem, to on uważał się za sprawiedliwego. Miał taki problem, był bardzo miłym człowiekiem i bardzo towarzyskim takim. Wielu ludzi go lubiło, ale jak Bóg dotknął jego serca, on zobaczył, że potrzebuje oczyszczenia swojego życia. I teraz 22 werset mówi: podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, tak, to dwa takie nurty, jedni znaki: pokaż nam, że jesteś Mesjaszem, Mojżesz dał nam chleb z nieba, a ty co nam dasz teraz tutaj? O, diabeł też tak kusił Jezusa: jak jesteś Synem Bożym, skocz ze świątyni, aniołowie cię poniosą, a jak nie poniosą, to pewno nie jesteś. I jakieś głupoty takie. I wielu ludzi też tak próbuje na znakach, na cudach. Inni w mądrości chcą wszystko. Mądrze musi być logicznie poustawiane. Ja jestem matematykiem, jestem logiczny. Dla mnie, chcę wam powiedzieć, Biblia jest bardzo logiczna. Ale ona zakłada pewne rzeczy. Zakłada, że Bóg jest ponad naszym rozumkiem. Po prostu tak ja to przyjąłem i poddaję w swoim życiu. Że Bóg wie lepiej po prostu. Ja szanuję Boga za to. Ja Mu ufam. Ufam w Jego sprawiedliwość, w Jego świętość. I to zupełnie inaczej. Inne perspektywy wtedy wychodzą. I w jakimś ograniczonym stopniu nam pewne rzeczy odsłania. Tak jak Jemu się podoba po prostu. Także mi to wystarcza w moim życiu, chociaż Bóg wspiera mnie także w pracy naukowej, ja modlę się, mam pomysły różne, wierzę, że to Bóg mi daje te pomysły, czuwa nad moim życiem i ja się cieszę z tego, ale nie staram się wszystkiego tak logicznie poustawiać do końca, jak Biblia pokazuje mi, że coś jest zasłonięte, że apostoł Paweł tego nie znał, że nie znał tego Piotr czy Jan, apostołowie. Ja nie chcę być od nich mądrzejszy, mi to niepotrzebne. Na mądrość to poluje diabeł. Wielu ludzi: nie bądź taki głupi, czy może to co, będziesz mądrzejszy od innych. To jest pycha i jest taka forma też okultyzmu, która się wiąże z mądrością. Byli tacy właśnie zwolennicy już w czasach apostołów, gnozy, gnostycy oni się nazywali. Oni uważali, że te różne rzeczy chrześcijańskie, dobre, możemy osiągnąć tylko przez jakieś medytowanie, rozmyślanie, czytanie ksiąg, rozumiecie, i tak dalej, siedzenie w tym gdzieś w jakiejś pustelni i wtedy się objawi, zajaśniało coś mu tam. No, ja mówię z pogardą o tym, bo to nieprawda. Zajaśniało, jakiś Belzebub mu zajaśniał po prostu i taka prawda w tym jest. To rodzi pychę, to nie rodzi, nie ma w tym żadnej mocy. jest to po prostu okropne, jest pycha, jest oddzielenie od Boga, jest oddzielenie od nauki Chrystusa i to jest straszne. Bóg nie chce nas w takie rzeczy prowadzić. I Paweł mówi, gdy oni tak robią, to my, czyli apostołowie, zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo. Dla Żydów ten, kto wisiał na drzewie, był przeklęty przez Boga. I dlatego było to zgorszeniem dla Żydów. Oni przed zachodem słońca zwłoki takie zdejmowano, nawet jak był wisielec czy coś, to zdejmowano, bo się bano przekleństwa związanego z tym, który wisi na drzewie. Właśnie tak jest zapisane w prawie mojżeszowym o tym i z tego powodu Żydzi gardzili krzyżem. Ale 53 rozdział Izajasza mówi właśnie do Żydów, mówi, że Jezus, że ten Mesjasz był zgardzony, opuszczony przez ludzi, jak mąż boleści doświadczony w cierpieniu i mówi, że on nasze choroby, nasze cierpienia wziął na siebie, tak? I że za nasze nieprawości wszyscy poszliśmy na swoją drogę życia, a Bóg jego ukarał właśnie. I to ciekawe, że Jezus dobrowolnie się zgodził, żeby ta kara za nasze zejście na złą drogę spadła na niego. To jest wielka miłość Boga, wielka miłość Jezusa tutaj. Natomiast 24 werset, dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Tu o tym można by dużo mówić, krótko można tak by podsumować, że gdy my stosujemy się do Bożych zasad, gdy modlimy się do Boga i Bóg coś powie do nas, mamy przekonanie, jak ma należy postąpić, jakby Jezus postąpił na przykład na naszym miejscu i my tak uwierzymy, zawierzymy temu, to się dzieją wspaniałe rzeczy, tak? Tak krótko można powiedzieć. Czasami one wyglądają na głupie, tak? Ja pamiętam, jak miałem tu już się osiedlić na Kopernika, to tam mieszkali wcześniej inni ludzie, tu pan Piotrowski zna tych ludzi i tam coś wynikły takie rzeczy, że oni nie mogli wyjść, tam facet został, kobieta gdzieś pojechała, on nie chciał opuścić, ja mam z rodziną przyjechać i nie mam jak przyjechać i chodziło o to, że on kluczy nie oddaje, no i już nawet prawo było za mną, ale co, do sądu człowieka podawać, no jakoś tak nie pasowało i wtedy jak się modliłem przyszło, że pobłogosław tego człowieka, życz mu jak najlepiej, a o takie coś było i ja się modliłem w ten sposób i się okazuje, że zaraz na drugi czy na trzeci dzień on klucze przyniósł. Się okazuje, że dostał jakąś wizę, potrzebował wizy, nie dostawał, gdzieś miał wyjechać, wyjechał sobie, oddał klucze, święty spokój był. Ile to takich można przypadków podawać właśnie? Albo, że jesteś w potrzebie, ale mimo to dajesz komuś tam jakieś pieniądze, wspierasz kogoś i później się okazuje, że wcale tobie nie brakuje. Jakieś takie dziwne wydawałoby się, czy z jedzeniem jakieś takie prowadzenie Boże, czy z innymi rzeczami właśnie, wydawałoby się bardzo dziwne, niekiedy głupie. Przecież w Biblii też mamy, jak zdobywali Jerycho, to mieli obejść każdego dnia jeden raz, nic nie mówiąc, tak? Siódmego dnia siedem razy mieli obejść i wtedy podnieść krzyk i mury się rozsypią, Bóg powiedział. I tak zdobyto Jerycho, bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Nie, a zdobycie Babilonu. Tam dwa powozy mogły po murach jechać, wiecie? Czy nawet więcej, ale słyszałem, że co najmniej dwa. Tak powóz jedzie i drugi z drugiej strony i się mijają normalnie. Takie szerokie mury były, a wysokie były, że nie ma możliwości zdobycia. Bóg dawał słowo takie przez proroka, że będzie zdobyty Babilon i zdobyto Babilon. To jest nawet historyczny fakt. Tutaj można o nim poczytać sobie, jak to się stało. Także różne rzeczy, które Jezus czynił, przecież on jak uzdrawiał ludzi, czasami ręce kładł, czasami błoto robił, pomazał oczy czy coś takie, się wydaje to jakieś nienormalne z punktu widzenia medycznego, no to nic nie powinno się stać. Niektórzy myślą, że tam jakieś cuda to były, że ludzie uwierzyli, że to taki efekt placebo czy coś takiego, uwierzyli i mówią, no jak będziesz mocno wierzył, to coś tam się stanie, ale tam nic takiego nie miało miejsca. Tam wszystko było bardzo w prosty sposób czynione i te rzeczy też dzisiaj są czynione w imieniu Jezusa. Słyszałem takie świadectwo na własne uszy, właśnie widziałem tego człowieka, on był narkomanem i jak słyszał Ewangelię, był bardzo schorowany jego rodzina już odeszła od niego, żona, dzieci opuściły, bo był po prostu już takim menelem, chodził po podwórze gdzieś po śmietnikach i gdzieś tam usłyszał Ewangelię. Jak słyszał Ewangelię, on miał chorobę pleców, to mu tam zachrząściło coś po prostu, facet się odprostował i w ogóle zniknęły różne choroby przez samo słuchanie Ewangelii. I później on został kaznodzieją, głosił Boże Słowo, tak? Normalnie to nie można tego wytłumaczyć. Jak, dlaczego? Jak to się stało, tak? I czyli 25 werset, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. I to jest problem człowieka właśnie, to co tu zaznaczono, chlubienie się, że jestem wyższy, lepszy i tak dalej. I niektórzy ludzie mają kompleksy, że ktoś tam jest wykształcony bardziej. Ja znam takiego pastora, mówi, no ja, mówię, Ryszard, wiesz, ja nawet magistrem nie jestem, a się dziwię, że Bóg mnie tak do tych naukowców wprowadzi. Już mówi, tylu naukowców wierzyło przez moje świadectwo. On dla różnych magistrów, doktorów, profesorów głosi Ewangelię i biedny sam nawet magistrem, nie, może już jest teraz, ale wcześniej nie był nawet magistrem. Taka sytuacja. Natomiast ja przebywałem i przebywam nadal w takim środowisku naukowym. Chcę wam powiedzieć, że wcale to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że to tacy mądrzy ludzie. Bo mądrość zależy, jak ty rozumiesz. Jest mądrość też życiowa na przykład. I często bardzo wybitni ludzie, naukowcy, są bardzo głupi w sprawach życiowych nawet. A już w sprawach religijnych to jak ciemnota po prostu średniowieczna czasami. Ja pamiętam, jak opowiadałem koledze, że tam coś rozmawiali, że jakaś procesja była w Białymstoku i jakiś obraz niesiono i tam oni szli za tym obrazem i tam paru moich kolegów szło za tym obrazem. I on mówi, ty, i naprawdę? I szli za obrazem i ten profesor i ten doktor, oni szli tam za obrazem i pokłony bili? No, mówi, szli, podobno tak mówili, że pokłony. I on ha, 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 mówi, co za ciemnota i ten, ale wiecie, z punktu widzenia Biblii tak. Dlatego, że jest drugie przykazanie, nie będziesz czynił obrazów, żeby im się kłaniać i tak dalej. To jest obrzydliwość dla Boga. I ktoś jest niby intelektualista i tak dalej. Nawet Biblii nie przeczytał. No, bardzo przykro to wygląda. To wygląda żałośnie. A jeszcze sytuacja, gdy mój znajomy tutaj kiedyś przyjechał, profesor, właśnie wtedy gościłem ewangelistę z Anglii. I doszło do spotkania w moim domu właśnie z tymi dwoma ludźmi. Była żona tego profesora właśnie też. No i oni rozmawiali po angielsku, widocznie było mu tak lżej. On wcześniej, tak słyszałem, ten profesor tak mówił, że tak, ta Ewangelia jest taka niejasna, słowa Jezusa są niejasne i tak jakoś narzekał. I to samo powiedział do tego ewangelisty, a on mu odpowiedział tak, grzech w twoim sercu zasłania ci zrozumienie Słowa Bożego. Ja później pytałem ewangelisty, co odpowiedział ci ten profesor na to? On powiedział, że to prawda. Się przyznał. Poza tym coraz to wykrzykiwał do swojej żony, słuchaj, co w tym człowieku mówi? On był kiedyś chory psychicznie i żona jego tak samo. I już 30 lat są zdrowi, wyszli ze szpitala na własne żądanie, po prostu Bóg ich uzdrowił i normalnie funkcjonują przez 30 lat sobie zdrowy, mówi, to jest niesamowite i cały czas tak wołał, zobacz, słuchaj. Były takie świadectwa. Później się dowiedziałem, że córka tych małżeństwa tego nawróciła się, jest w zborze baptystów w Białymstoku, gdzieś tam właśnie służy Bogu też. I bardzo ciekawe historie są, ale muszę wam powiedzieć, że często różni ludzie, nawet wykształceni na przykład, to niekoniecznie są wykształceni, jeśli chodzi o Biblię. A jeszcze sumienie, jak weźmiemy, to dopiero wychodzi wtedy. Straszne rzeczy, straszny brud może być tutaj. I w tamtych czasach niewielu było takich wykształconych. Niektórzy mówią, że Paweł był wykształcony, ale ja chcę powiedzieć, że nie do końca. Dlatego, że Paweł nie był naukowcem, tylko Paweł był uczony w szkole teologicznej u stóp Gamaliela. To był najlepszy nauczyciel, ale zakonu, prawa mojżeszowego. Więc Paweł był biegły w prawie i przy okazji tam jakichś poetów tam pewnie czytali i trochę jak to na seminariach takich teologicznych, ale nie był prawdziwym takim naukowcem, jak niektórzy by chcieli go widzieć. Poza tym, chociaż miał zamiłowanie pewnie do jakichś takich, tak jak go uczył Gamaliel, to Paweł w Chrystusie stał się nowym stworzeniem i on w ogóle w innym stylu to wszystko, to jego nauczanie, sposób życia, to wszystko się w ogóle zmieniło. On po prostu stał się innym człowiekiem, apostoł Paweł właśnie, po nawróceniu do Chrystusa. I tu on dalej będzie wyjaśniał, jak głosił Ewangelię Koryntianom. My chcemy tylko zaakcentować 30 werset jeszcze, co my mamy w Chrystusie, że Chrystus dla nas jest mądrością od Boga. Wszelkie skarby mądrości i poznania są w Chrystusie. Paweł w innym miejscu pisze. I mądrość dotyczy w Biblii, jak jest napisane takie słowo, głównie praktycznej mądrości, dobrych wyborów w życiu, decyzji mądrych właśnie, sprawiedliwych, czystych, takich, w których Bóg ma upodobanie i które będą praktyczne i pożyteczne właśnie. I to wszystko mamy w Chrystusie. Dalej jest sprawiedliwością, czyli jesteś sprawiedliwy, o ile trwasz w Chrystusie. Jak będziesz na sobie opierał, na swojej sprawiedliwości, tracisz to po prostu i wychodzisz w niebezpieczne miejsce. Jest dla nas poświęceniem, czyli dzięki niemu mogę dokonywać różnych rzeczy, które nie są dla mnie wygodne, a wiem, że są wolą Bożą. Ze względu na Chrystusa zrobię. Patrzcie, Piotr, gdy mu Jezus powiedział, zarzuć sieci, wyjdź, wypłyń i zarzuć sieci. Piotr powiedział, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę. I wtedy złowili mnóstwo ryb. Tak? I Pismo mówi, teraz tutaj jeszcze jest odkupieniem. My, odkupienie to znaczy, że my, Bóg zapłacił przez Chrystusa za wszystko w naszym życiu. Za wszystko. Za wszelkie zło, za nawet jakieś złe nawyki. List Piotra mówi, że z marnego postępowania przez ojców przekazanego zostaliśmy wykupieni krwią Chrystusa. Ja to często głoszę do ludzi, którzy mają gdzieś tam jakieś korzenie alkoholizmu w domu, w rodzinie, dziadek, pradziadek, wszystko, ojciec byli alkoholikami, gdzieś poumierali w młodym wieku na przykład. To jest dobra nowina, że ty nie musisz tak skończyć po prostu. Nic nie jesteś winien. Jezus cię odkupił od tego. Wykupił całkowicie. I tak samo z jakichś nawyków złych i jeszcze z innych tam rzeczy właśnie, które można sobie wyobrazić. To jest wszystko w Chrystusie Jezusie. To jest potencjalnie dla chrześcijanina dane, ale wchodzi się w to przez wiarę, przez społeczność z Jezusem, przez poznawanie Jezusa właśnie i wierne trwanie przy Chrystusie. Czasami zajmuje to parę lat, zanim się coś tam już urzeczywistni w życiu człowieka. Teraz powstańmy, podziękujemy Bogu za to słowo. Panie, my dziękujemy Ci z głębi serca. Dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że Ty przez proste rzeczy, przez Ewangelię, która jest mocą Bożą, potrafiłeś zmienić nasze życie i potrafisz zmieniać życie każdego, kto przychodzi do Ciebie, Panie. My nawet chcemy Ci za to podziękować, że przyjście do Ciebie to nie jest nasza zasługa, ale to Ty pociągasz do Jezusa Chrystusa człowieka i za to Ci dziękujemy z głębi serca, Panie. Dziękujemy Ci za drogocenną krew Twego Syna, gdy teraz wspominamy Jego mękę, Jego cierpienie. Chcemy wyznać, że bez tego dzieła na krzyżu jesteśmy niczym i niczym jest nasza sprawiedliwość wobec sprawiedliwości, którą Ty przypisujesz tym, którzy wierzą w Jezusa. Dziękujemy Ci za ten skarb z nieba, za Twego Syna. Dziękujemy Ci za to wspaniałe odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Dziękujemy Ci za wolność, którą mamy w Twoim Synu, za pokój i radość, za spełnione życie. Prosimy Cię, aby to życie nasze dalej było utwierdzone w Chrystusie. Utwierdzaj nas, Panie. Prosimy o utwierdzenie w Chrystusie Jezusie i w Jego potężnej mocy. I ucz nas tego, aby korzystać z Twojej mocy, a nie z ludzkiej mocy. Nie walczyć swoimi siłami, ale walczyć wsparty mocą Boga. Prosimy o to, Boże. Wołamy o to dla każdej osoby, która tutaj jest. Prosimy o pełne błogosławieństwo, o wytrwanie dla nas przy Tobie, Panie. Prosimy teraz też, abyś błogosławił ten czas, gdy wspominamy Pana Jezusa. Halleluja. Halleluja. My w prostocie serca tak przychodzimy do Wieczerzy Pańskiej, tak jak już tu Paweł mówił też w pierwszym liście do Koryntian, dalej czytamy w 11 rozdziale 23 werset, albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.